Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Kolejna audycja Aspekty codzienności. Cechą charakterystyczną tych spotkań jest to, że goszczą tutaj ludzie z pasją. Nasz gość dzisiejszy jest przede wszystkim miłośnikiem sztuki, ale z drugiej strony w sposób krytyczny, z dystansem podchodzi do całego świata, do naszej rzeczywistości. Znając mechanizmy i to, w jaki sposób ten świat się toczy, patrzy na sztukę, na dzisiejszą rzeczywistość w sposób szczególny. Tym gościem jest pan Piotr Bereś. Dzień dobry panie Piotrze.
Dzień dobry państwu.
CV, które mógłbym przedstawić, od czego się zaczynało? W latach 80. przewodniczenie zarządowi Rock Klubu Kaliskiego, później Kinocentrum, dyskusyjny klub filmowy Nickelodeon, jak również cykliczne audycje muzyczne i filmowe w Radiu Centrum. Ale oprócz tego bardzo ścisły związek z Międzynarodowym Festiwalem Pianistów Jazzowych, z Festiwalem Działań Ulicznych La Strada, z międzynarodowymi prezentacjami współczesnych form tanecznych. Jednym słowem, człowiek instytucja, ale wszystko krąży wokół sztuki, wokół kultury. I ostatnim dzieckiem pana Piotra jest Akademia Klasika. I o tym przedsięwzięciu również będziemy rozmawiać. Panie Piotrze, zanim dojdziemy do Akademii Klasiki, jak się zaczęło pana szerokie zainteresowanie kulturą, sztuką?
Trudno powiedzieć, to się budowało już w okresie dzieciństwa, fascynacja rzeczami, które pochłaniały mnie bez reszty i tymi rzeczami była właśnie sztuka, przede wszystkim muzyka, Arystoteles nazwał muzykę najważniejszą ze sztuk. I coś w tym chyba jest na rzeczy, bo najłatwiej może człowieka przyciągnąć do siebie. Oczywiście proporcje były zupełnie inne, ale całe życie to zbieranie pewnego rodzaju doświadczeń, które się kumulują, a poprzez reorganizację zaczynają przebierać kształty zupełnie nieoczekiwane dla mnie samego.
Jeszcze wtrąca się tutaj. Rock Klub Kaliski kojarzy się z specyficzną dziedziną muzyki, muzyką młodzieżową. I od tego się zaczęło, tak?
Tak, to była jak gdyby potrzeba tamtej chwili, dlatego że po prostu na naszym rynku nie było dostępu do wartościowych dzieł muzycznych w żadnym gatunku. O ile mieliśmy wtedy pełny asortyment książek, ja pamiętam, że nawet w tamtym okresie, w okresie komunistycznym, wydawano takie rzeczy jak rok 1984 Orwella.
No to wydano już po 80 roku.
Tak, ale to był ten okres właśnie stanu wojennego. I teraz do tego dochodzą jeszcze inne elementy, na przykład jak wspaniale radzono sobie z dostępem w Polsce do wartościowego kina. Było o wiele łatwiejsze niż dzisiaj.
Słynne konfrontacje, o tym mówimy, i DKF-y właśnie.
Ale nie tylko, bo prezentowano filmy z różnych krajów świata, czego już dzisiaj nie mam. Dzisiaj mamy szaloną dominację amerykańską i na skutek cenzury cenzurowano na ogół to, co po prostu było złe, obiektywnie złe. Pierwszy taki film akcji przeznaczony do odbioru emocjonalnego, a nie intelektualnego, to było chyba Obejście Smoka, czyli pojawiło się bardzo późno. Natomiast wcześniej mieliśmy naprawdę taką ciekawą reprezentację ze wszystkich dziedzin kina. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, z tym było o wiele gorzej. Dlatego, że po jakiekolwiek ciekawe wykonania muzyki klasycznej trzeba było jeździć do Instytutu Węgierskiego, czy Czeskiego, czy Niemieckiego w Warszawie, ewentualnie nabywać z drugiej ręki płyty z Zachodu. Natomiast nasze były wydawane, nawet jeżeli były to dobre wykonania, to były wydawane w takiej formie, że dźwiękowo przypominało to garnki strojone z olkusza. Za przeproszeniem, olkusza oczywiście. I w związku z tym ten głód muzyki przerodził się w to, że młodzi ludzie chcieli mieć z tym lepszy kontakt poprzez wymianę własnych doświadczeń na tej bazie. I stąd powstał ten rock klub, który w momencie swego powstania liczył ponad 200 członków. To niewiarygodne. 200 członków pośród młodzieży, którzy wymieniali się doświadczeniami muzycznymi. Tam w tym rock klubie, czy też przy tym rock klubie narodziła się ta formacja Rekonstrukcja, która potem zwyciężyła w jednej z edycji Festiwalu Jarocińskiego, to tam żeśmy organizowali też małe kameralne koncerty, gdzie przyjeżdżali ciekawi ludzie, nieczęsto widziani gdzieś tam w mediach, czy słyszani w mediach. Oni mogli tutaj zagościć i była tu znakomita atmosfera, bo ta muzyka integrowała całą tą naszą grupę. do tej pory, kiedy spotykamy się, to spotykamy się z sympatią i rozmawiamy o tamtych czasach z taką pewną czułością, bo żeśmy jak gdyby sami zabezpieczali sobie, niwelowali ten brak, który istniał. Ten brak, który nam doskwierał i z, no, dzięki temu Rock Clubowi ta nisza została zapełniona.
Rock Club, no specyficzna muzyka, cały czas powtarzam, muzyka młodzieżowa. Chociaż mówił pan o sklepach węgierskim, czeskim, tam można było rzeczywiście wspaniałe dzieła klasyczne dostać również. Czy w tym kierunku taką transformację przechodzili również członkowie tego Rock Clubu, że zaczynali poszerzać swoje horyzonty?
To zależy. Jest taki syndrom często obserwowany przeze mnie, to znaczy, że kiedy młody człowiek zaczyna dojrzewać, kiedy kończy studia, kiedy wychodzi za mąż albo się żeni, to wówczas okazuje się, że to, co robił do tej pory, staje się jakimś dodatkiem, o który niekoniecznie trzeba dbać. Wobec tego u części tak, przerodziło się to w pewnego rodzaju pasję i szli gdzieś dalej, szukając w innych rejonach, w takim labiryncie sztuki. Natomiast inni po prostu odeszli od tego tematu i pozostało to już tylko dla nich pewnego rodzaju miłym wspomnieniem. Ot tak.
Teraz edukacja. Jak wyglądało przygotowanie pana do zgłębiania tej sztuki przez duże S, jeśli tak możemy powiedzieć?
Pasja. Pasja, dlatego że z pasją pojawia się chęć rozumienia. Każda nacja na świecie, która się pojawiła, była zauroczona pięknem natury i chciała zrozumieć to piękno. I pojawili się Grecy, którzy po raz pierwszy podeszli do tego tematu na sposób naukowy, dlatego że oni wymyślili metodę badawczą. Czyli pojawia się nauka. Jeżeli coś jest fascynujące, to ja chcę zrozumieć, dlaczego to jest fascynujące. To piękne greckie pytanie diati, wskutek czego coś jest takie, a nie inne. Najważniejsze pytanie, które prowadzi do tych najważniejszych odpowiedzi, które dzisiaj są jak gdyby niwelowane, bo człowiek współczesny głównie nastawiony jest na życie komercyjne, jak to ojciec Krąpiec mówił, taki dwutorowiec, to znaczy sprzedaj, kup. Ale poza tą sferą sprzedawania i kupowania jednak coś innego w człowieku też jest. Dlatego przekraczamy świat przyrody, że mamy w końcu intelekt i ten intelekt potrzebuje pożywki. Tej pożywki nie da mu żaden artykuł kupiony w sklepie. To jest coś zupełnie innego. I potem pojawia się właśnie ta chęć nie tylko poznania czegoś, ale poznania wskutek czego to jest i dlaczego to jest tak piękne. Dlatego, że trzeba oczywiście podkreślić, że synonimem sztuki jest piękno. Po prostu, przynajmniej powinno być, bo dzisiaj z tym jest bardzo różnie. Jeżeli chodzi o świętego Tomasza, to on stawia pewne warunki piękna. I między innymi ostatnim jego warunkiem jest blask. Czyli ten element, który powinien powodować, że człowiek przy pierwszym kontakcie ze sztuką, on od razu czuje się zniewolony jej pięknem, tym pierwszym wrażeniem. Dzisiaj z tym rzadko mamy do czynienia, dlatego że nawet ta najmniej zdeformowana dziedzina sztuki, czyli muzyka, która szczególnie klasyczna oczywiście, która jest nadal utrzymująca swój poziom, to jednak w tej muzyce nawet zabrakło tego jednego elementu, tego blasku. Tego czaru od pierwszego kontaktu z pierwszą frazą, z pierwszym złożeniem harmonicznym.
Ale panu chodzi jeszcze o coś więcej. Pan mówi nie tylko zobaczyć ten blask, ale jeszcze go zrozumieć.
To jest w tym moim programie główny element. Dlatego, że wszędzie do tej pory spotykamy się z przedstawianiem sztuki. Wszędzie. I w mediach, i w szkole, gdzie w ogóle doszło do czegoś moim zdaniem bardzo destruktywnego, to znaczy do wprowadzenia wiedzy o kulturze przedmiotu, na który przeznaczono w całym liceum 30 godzin lekcyjnych. Przez 30 godzin lekcyjnych, czyli 30 razy 45 minut, naprawdę niewiele się da zrobić. To można, nie wiem, zrobić wycieczkę gdzieś do jakiegoś teatru, ewentualnie na jakiś spektakl operowy. To można omówić 2-3 dzieła jakieś i to wszystko tak naprawdę. Także sztuka jest traktowana w ten sposób, jako, jak to u Marksa było, jako dekoracja życia. Dlatego, że Marx uważał, że najważniejsze to jest pozyskać bazę ekonomiczną. I kiedy człowiek już ekonomicznie stoi stabilnie, to wtedy on może sobie ewentualnie pozwolić na sztuczkę. I tak my bez przerwy teraz myślimy. My jesteśmy przez cały czas marksistami. Walczymy z marksizmem, a sami jesteśmy marksistami. Dlatego, że sfera duchowa w człowieku jest sferą najważniejszą. Skoro my mamy intelekt, a nie mamy czegoś takiego, co mają zwierzęta. To znaczy, zwierzęta posługują się instynktem. Ten instynkt jest nieomylny. Ten instynkt powoduje, że zwierzę potrafi się wpisać w reguły prawne natury. Natomiast u człowieka tak to nie działa. Dlatego, że my nie mamy instynktu, my mamy intelekt, a ten intelekt nie dostajemy jak gdyby, bo nie dostajemy wiadomości. Rodzimy się, jak mówi Arystoteles, jako pewnego rodzaju tabula rasa. A w związku z tym ten intelekt, żeby prawidłowo funkcjonował, on musi zostać uformowany. A formują intelekt do tego, by nadał on między innymi szkieletu moralnego, właśnie te wszystkie rzeczy związane ze sferą duchową. Czyli w to również wchodzi i to bardzo zajmuje bardzo ważne miejsce sztuka.
Panie Piotrze, ja chciałbym jeszcze poznać Pana drogę. Do momentu, w którym Pan dzisiaj jest. Zaczęło się od muzyki, na co później przyszła kolej?
Trudno powiedzieć, bo wszystkiego po trochu gdzieś tam próbowałem, ale jak widać już z tego krótkiego biogramu, ważną rolę odgrywał film. Zawsze odgrywał ważną rolę, dlatego że do kina się chadzało bardzo często. Ja pamiętam takie dni, kiedy byłem na 3 filmach dziennie, w 3 różnych kinach, dlatego że wtedy jeszcze nie było jakichś multikin i tym podobnych rzeczy. I to nigdy nie były filmy o poziomie wejścia smoka, bo mnie takie rzeczy nie pasjonowały. I potem okazało się, że przerodziło się to w jakąś wiedzę, no bo dodatkowo doszły też książki, doszły też zwątpienia w wiedzę niektórych ludzi, którzy pisali na temat filmu. I wreszcie przekształciło się to w działalność czynną, to znaczy ówczesny dyrektor Ochocki, Centrum Kultury i Sztuki, zlecił mi zorganizowanie kina w Centrum Kultury i Sztuki. No i właśnie ja stworzyłem to kino i stworzyłem w tym samym czasie wespół z przyjaciółmi również dyskusyjny klub filmowy Nickelodeon, który bardzo dbał o swoją jakość, co było doceniane przez na przykład ówczesną szefową Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, żeśmy bardzo o to dbali, a jeszcze, że miałem wspaniałych przyjaciół, to próbowaliśmy robić cykle, przeglądy z najważniejszych reżyserów i tak dalej, i tak dalej. Także film się pojawił, potem bardzo ważną rolę zaczęła odgrywać filozofia jako czynnik, co zauważyłem, łączący. A to dlatego, że kwestia poznawcza jest kwestią pierwszą. Arystoteles tak podzielił sobie aktywność człowieka, że człowiek jedyne co robi, to może poznawać, tworzyć lub świadomie, celowo działać. Z tym, że poznanie dla niego było pierwsze, dlatego że bez poznania nie sposób jest cokolwiek tworzyć. Trzeba najpierw zapoznać narzędzia, którymi się operuje, co chce się przekazać i dopiero potem można tworzyć. Także tutaj ten element poznawczy to właśnie filozofia, dlatego że najpierw pojawiły się te myśli na temat sztuki, jaki kształt powinna przybierać. Tam dookreślano, próbowano zrozumieć, na czym polega na przykład aspekt piękna czy relacji sztuki do rzeczywistości, który dzisiaj jest zupełnie zrelatywizowany i to skutkuje tym, że sztuka obecnie, poziom sztuki dzisiejszej jest poziomem o wiele niższym niż w poprzednich wiekach. Niestety tak będzie dalej, póki nie usuniemy tego relatywizmu, że coś może być dla jednego piękne, a dla drugiego brzydkie. Bo coś jest piękne po prostu obiektywnie. Jak to często powtarzam, to jest tak, że piękne jest coś nie dlatego, że się podoba, ale podoba się dlatego, że jest piękne.
No to jest dyskusja właściwie nieskończona i tutaj trudno będzie przeforsować chyba komukolwiek, bo tak jak to mówią, co jednemu pachnie, drugiemu śmierdzi i niestety.
Nie,
to mówi jest, pan, że jest obiektywne jest, piękno, tak? Jest,
oczywiście, gdyby nie było obiektywnego piękna, to nie moglibyśmy się zgodzić na po prostu kanon.
Właśnie kanon wytycza nam jakby ścieżkę, którą powinniśmy podążać, ale...
No, obiektywnie pięknym jest na przykład, co też powtarzam często, Szekspir. Jeżeli ktoś Szekspira nie lubi, jeżeli nie uważa, że jest piękny, to nie jest problem Szekspira, ale tego kogoś. Po prostu. Nie może być tak, że od naszego widzimisię zależy ocena rzeczywistości, bo potem przekłada się to na nasze myślenie o całej rzeczywistości. I potem my sobie tworzymy w zasadzie wyobrażenia, a nie poznajemy rzeczywistość. To nas gubi, bo potem żyjemy w chaosie mentalnym.
Film jest jak najbardziej dziedziną szeroką, korespondencja sztuk. Wszystkie sztuki, o których pan mówił, zawierają się w filmie. Filozofia do tego dochodzi. ale podkreśla pan w swoim credo, że film jako środek analityczny sztuki, nie interpretujący świata. Jak pan to rozumie? Bo my potrzebujemy właśnie syntezy, interpretacji, chcemy gotowych recept, a dla pana wartością filmu jest jego analityczny charakter.
To jest najważniejsza rzecz bodajże, bo to zahacza właśnie o rozumienie, o dochodzenie do prawdy. Obecnie często używamy słowa interpretacja, myśląc o analizie. Tak jest na przykład w szkole. Kiedy podchodzimy do tekstu literackiego, to nazywamy rzeczy w ten sposób, że niby interpretujemy. My tak naprawdę analizujemy. Dlatego, że interpretacja to jest widzenie w dziele to, co komu się widzi. Natomiast analiza to jest dochodzenie do tego, co autor miał na myśli. Chodzi o to, że interpretacja bardzo często przechodzi w dorabianie gęby dzieł. Ja przytaczam taki przykład, o którym się dowiedziałem od pewnego z wykładowcy filozofii, który on gdzieś jechał pociągiem z poloniskami udającymi się na jakąś kursokonferencję. Młodsze podpytywały starszą, jak obecnie należy interpretować dzieła literackie, te najważniejsze. No i jako temat główny w tym momencie stanęła Ziemia obiecana Władysława Reymonta, która była interpretowana w ten sposób, że no Ziemia obiecana to jest straszne zjawisko, bo chodzi o łódź, o kapitalizm, który ciemięży proletariat. Więc taka była wykładnia interpretacyjna przed przebudową ustrojową w naszym kraju. Pytają się, jak teraz wobec tego do tego podejść. No i pani poloniska podobno miała powiedzieć, że no teraz cóż, no teraz jest tak, że Łódź jako wspaniałe miasto, miasto rozwojowe, miasto wielokulturowe, a więc pewnego rodzaju kosmopolis, czyli taki jakiś przedsionek Unii Europejskiej wręcz, globalizacji i tak dalej, gdzie potrafią z sobą współpracować przedstawiciele różnych narodów i osiągają jakieś swoje cele. To jest dorabianie gęby, dlatego że ani jedna, ani druga rzecz nie jest prawdą. Nie jest tym, co Reymont miał w zamyśle. Ale trzeba sięgnąć po prostu do tytułu, do tej owej ziemi obiecanej. Czym jest ta ziemia obiecana? To jest ten miraż bogactwa.
Jeszcze ten czynnik ludzki. Człowiek z każdej ziemi obiecanej potrafi zrobić piekło.
I tutaj chodzi przede wszystkim o to, że przedstawiciele trzech różnych nacji, dążąc do tejże ziemi obiecanej, oni jak gdyby tracą człowieczeństwo. Dlatego, że Żyd okrada swoich pobratymców, dlatego, że z Niemiec odrzuca etos pracy swego ojca, no a Polak po prostu traci wszystko, bo traci godność. Tracą wszystko dla pozornego celu. Pozorne cele w życiu człowieka, czyli że jest to sława, jest to bogactwo, jest to władza. To są cele, które dają tylko pozorne szczęście, natomiast w pewnym momencie się okazuje, że to jest szczęście, które nas nie jest w stanie zaspokoić do końca. I na tym polega właśnie sprawa z filmem, to znaczy, że w Akademii uczymy się analitycznie podchodzić do filmu, czyli dochodzić do tego, jaka jest zawartość tego filmu. To znaczy, że przede wszystkim tutaj mamy do czynienia z filmem nieliterackim. Czyli nie takim, gdzie rządzi dramaturgia. To są przede wszystkim filmy, które opowiadają właśnie wszystkimi środkami, jakimi film dysponuje. A więc filmy autorskie przede wszystkim lat 60., 70. Tu odnoszę się oczywiście do takich reżyserów jak Bergman, jak Kurosawa, jak Fellini, jak Kubrick, jak no wielu, wielu, wielu jeszcze innych. Dlatego, że bardzo wielu z nich stoi na straconej pozycji dorabiania im gęby. Natomiast nie dochodzenia do tego, co oni mieli rzeczywiście do powiedzenia. Bo jest to, przyznaję, jest to trudne, bo wymaga wiedzy. Ale Akademia też to właśnie uzupełnia.
Akademia Klasika to szyld pana działań różnych. Już domyślam się, skąd się wziął? Bo oprócz miłości do sztuki jest pan również człowiekiem, który chce przekazać tą pasję innym. Stąd te edukacyjne zainteresowania. Proszę powiedzieć o tym przedsięwzięciu. Skąd się wzięło, dlaczego i po co?
Wzięło się z przypadku może, po trosze, z rozmów z przyjaciółmi, dlatego że nawet sama nazwa ode mnie nie pochodzi, to też przyjaciele mi jak gdyby skonstruowali, ja tylko zaakceptowałem, że taka nazwa właśnie jest bardzo trafna.
Czy się ogranicza to do tematów klasycznych, klasycystycznych wręcz, czy tylko określa korzenie, z których pan wychodzi?
Jeżeli chodzi o sam program, no to wiadomo, że ukierunkowany jest na rzeczy klasyczne, dlatego że jest to podstawa. Od tego się nie ucieknie, z samej nazwy, że coś jest klasyczne, czyli wzorcze. A więc to jest ten element najważniejszy. Potem można sobie wchodzić w jakieś różne dziwne, poboczne ścieżki. Ale bez znajomości tego, co jest mainstreamem, jak gdyby, no to robić tego nie należy. Dlatego, że znowu wpadamy w pewien relatywizm. Nie można posiadać wiedzy cząstkowej, dlatego że wówczas nasze osądy stają się opiniami, czyli czymś relatywizującym rzeczywistość, z czym no, nie sposób nawet dyskutować. Ja spotykam się już z takimi sformułowaniami, które mnie przerażają, dlatego że w ten sposób jesteśmy domanipulowani jak gdyby przez świat zewnętrzny. Takie główne sformułowanie to jest: ty masz rację, ale ja się z tobą nie zgadzam.
Gdybyśmy chcieli w paru punktach przedstawić model działania i cel Akademii Klasyki.
Jeżeli chodzi o Akademię, to jest to program już teraz 3-letni, dlatego można powiedzieć, że na tym etapie jest to nowość, bo działa to w tej formie, jest w tej formie od w sumie niedawna. To naprawdę 2-3 lata i to wszystko, ale jest to wobec tego już program pełen. To znaczy taki, jaki sobie wymarzyłem, można tylko w nim już teraz doskonalić aspekty, natomiast same główne rzeczy są już ukończone. To znaczy, że zajmujemy się tu muzyką i malarstwem z pełnym poznaniem naszego dziedzictwa europejskiego. To znaczy, zaczynamy od czasów najwcześniejszych i dochodzimy do czasów współczesnych, nie pomijając niczego. Chodzi o to, żeby reprezentacja była jak najszersza. Film, jak powiedziałem, to jest przede wszystkim materiał, dlatego że w wypadku filmu nie sposób przez 3 lata przedstawić całej historii filmu. Zresztą to byłoby niepotrzebne. W filmie chodzi o to po prostu, żeby nauczyć się, w jaki sposób podchodzić do analizy dzieła. A jako że Arystoteles słusznie określa, że rzeczywistość jest analogiczna, a sposoby analizy wypracowane w jednej sferze przenoszą się bardzo łatwo na sfery inne. Czyli na sferę na przykład w Akademii Muzyki czy Malarstwa. I do tego dochodzi oczywiście filozofia jako coś niezbędnego, ten niezbędny klej, który poprzedzał wszystko inne, bo na początku było tak, że ważniejsze było rozważać pewne rzeczy, niż się nimi już konkretnie zajmować. Stąd na przykład podział niegdysiejszy muzyków na cantores i muzici. Muzici to byli ci, którzy teoretyzowali na temat muzyki, nie tworzyli muzyki. I oni byli ważniejsi. Także ta filozofia jest czymś szczególnie istotnym. Wchodzi tam też aspekt etyki i metafizyki. Dlaczego? Dlatego, że największe dzieła naszej cywilizacji, one są takie dlatego, że dotykają tych materii. Dlatego, że te materie mają związek z najważniejszymi pytaniami. Kim ja jestem? Po co ja tu jestem? Jaki sens ma moje życie? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym musi być ta etyka i musi być ta metafizyka. Ale ponadto oczywiście są też inne elementy. Jest na przykład retoryka klasyczna, która została zupełnie gdzieś tam zagubiona. To są oczywiście dziedziny, które nie przedstawiane są dogłębnie, bo nie starczyłoby czasu, ale dają o nich pojęcie i mogą służyć jako pewnego rodzaju instrument pomocny. Więc retoryka jako ta starsza siostra i bardziej doświadczona stylistyki jest czymś ułatwiającym na przykład tworzenie wypowiedzi, czy to pisemnych, czy to ustnych, a ponadto czemu ona tutaj służy? Temu, żeby potem można było przejść do retoryki muzycznej. Bo nie wszyscy wiedzą o pewnych zagadnieniach, że obraz jest pełen treści i utwór jest pełen treści. To znaczy, że jeden obraz, treść tego obrazu można by zawrzeć na paruset stronach papieru. Tak jest. Do tego, żeby dojść, co jest tak naprawdę przedstawione, to trzeba oczywiście wykazywać się wiedzą na temat ikonografii, różnego rodzaju atrybutów, symboli, barwy, symboliki barw, zestawiania postaci, co znaczą poszczególne rzeczy przedstawione, jak jest ukierunkowane światło i jakiego rodzaju jest to światło i tak dalej, i tak dalej. Tego jest szalenie dużo. To dopiero razem skutkuje na wypowiedzi artystycznej. To samo jest w muzyce, dlatego że dzisiaj już naprawdę bardzo niewiele osób wie o tym, że muzyka mówi, że muzyka nie jest do przeżywania, że muzyka jest do poznawania intelektualnego. I to jest możliwe tylko, kiedy mamy odpowiednią wiedzę w sobie. Bez tego nasz dostęp do muzyki jest właśnie tylko emocjonalny, czyli możemy tylko reagować. A nie o to chodzi, dlatego że wtedy pozostajemy na płaszczyźnie podstawowej, a dopiero wejście w głąb powoduje, że mamy kontakt rzeczywisty ze sztuką. Bo trzeba powiedzieć, że do naszego kontaktu z rozrywką potrzebne są tylko zmysły. Wystarczą. Dlatego, że ucho słyszy, oko widzi i następuje od razu reakcja naszego organizmu. Czyli na przykład muzyka metalowa i od razu jesteśmy pobudzeni. Natomiast sztuka jest rzeczą wymagającą od nas. Arystoteles powiedział, że sztuka ze świata wychodzi i do świata wraca w celu jego doskonalenia. Ja się zatrzymam tylko na tym pierwszym etapie, że ze świata wychodzi i do świata wraca. To znaczy, że artysta tworzący jakieś dzieło, to był ktoś, kto zapoznał świat w celu stworzenia tego dzieła, a potem skrupulatnie tą swoją wiedzę przekładał na to dzieło i trwało to niejednokrotnie parę lat.
Ale u Platona chyba jeszcze inne było pojęcie sztuki. Boży szaleńcy, którzy nieświadomi nawet tego, byli tylko przekaźnikami tej sztuki boskiej.
Tak, ale to jest nurt idealistyczny, z którego się bierze potem też ideologia. Inni filozofowie też to jakoś nazywali, dlatego że Kant mówił na przykład o imperatywie wewnętrznym, który rządzi takimi rzeczami. Nietzsche mówił na przykład o woli mocy. Hegel wspominał o swoim geiście. Bergson mówił o intuicji i tak dalej.
Ale panie Piotrze, widzi pan, że to nie jest tak wszystko obiektywne. Cały czas jakby walczymy z relatywizmem, ale jednak ciężko jest z tym walczyć.
Ale my musimy walczyć z relatywizmem, dlatego że jeżeli nie będziemy walczyć, to dla nas wszystko będzie równoważne. I wtedy będziemy żyć w chaosie, czymś, co Arystoteles określa stanem kryzysu. To znaczy, kryzys dla Arystotelesa to jest stan, kiedy człowiek przestaje rozumieć siebie i otaczającego środowisko. To jest to. Także dla nas rzeczywistość musi być poznawana, a nie wyobrażana. To podejście Platona, on to dokładnie ukierunkował na poezję. O to mu chodziło, dlatego że on sztuki dzielił jeszcze na różne inne sposoby. Nie mógł sobie poradzić z poezją, że poezja może być tak, dobór słów może być taki zaskakujący. I w związku z tym zdecydował się, że to musi pochodzić z zewnątrz. Dopiero później zaczęto to rozszerzać na całą sztukę. No, przyczynili się też do tego stoicy, dlatego że tam wtedy powstał ten termin inwencjo, czyli coś, co nazywamy jakąś fantazją, inwencją, właśnie wyobraźnią. Wyobraźnia zaczyna odgrywać dużą rolę. Natomiast tak naprawdę w sztuce po prostu jest autor, który sam decyduje o tym, co on robi i w jaki sposób on będzie robił.
Ja jeszcze tak zapytam. Mówi się, że w muzyce, albo przynajmniej tak intuicyjnie odbieramy, że nośnikiem treści jest tekst jednak. Tekst liturgiczny, tekst biblijny, który w mszach, w utworach religijnych jest, lub jakiś inny świecki. Pan mówi, że właściwie jest coś obiektywnego, co można stwierdzić, wartość przekazu tekstowego właściwie muzyki.
Tak, no właśnie o tym mówiłem przy okazji retoryki, że retoryka klasyczna jest potrzebna po to, żeby potem przejść do retoryki muzycznej. To jest taki język muzyczny zbliżony do ikonografii w malarstwie. To znaczy, że dzięki niemu, a respektowali go bardzo ściśle najwięksi, na przykład Johann Sebastian Bach, dzięki czemu można instrumentalnie powiedzieć bardzo wiele, nie posługując się słowami. Istnieje taka anegdota z tamtych czasów, z czasów baroku, mówiąca o tym, że pewna diwa operowa włoska była w Paryżu. Nie znając języka francuskiego, poszła na tamtejszą operę, po czym na podstawie tylko znajomości właśnie zasad retoryki muzycznej streściła tą operę listownie swojej przyjaciółce we Włoszech. Także do tego stopnia było to czytelne, było to jasne. Zresztą to samo z ikonografią. Ikonografia dla nas jest mało czytelna. Dla wielu ludzi w zeszłych stuleciach była ona czymś normalnym. Czytano obraz, dlatego że ikonografia przechodziła w postaci wiedzy z pokolenia na pokolenie. Potem ta łączność została zerwana wskutek rewolucji francuskiej. Dlatego, że rewolucja to był ten element, że tworzymy nowy świat. Wobec tego trzeba zamazać świat poprzedni. Wtedy na przykład u encyklopedystów francuskich po raz pierwszy pojawia się stwierdzenie o ciemnym średniowieczu. Nikt wcześniej by tak nie pomyślał. To u nich również pojawia się na przykład rozdział Europy na lepszy zachód i gorszy wschód. A działo się to raptem kilkadziesiąt lat po tym, jak Jan III Sobieski dał łupnia Turkom pod Wiedniem. Także no coś niesamowitego. O tym samym Janie III Sobieskim z Markiza de Sévigné pisała do swojej córki, nie wymieniając go z imienia nazwiska, tylko mówiąc o nim wielki król. Czyli Ludwik XIV, który był zafascynowany z tymi listami, jakością tych listów i dowcipem przede wszystkim Markizy de Sévigné, który kazał oprawić te wszystkie jej listy, wydać, oprawić w złoto i one są teraz w Wersalu do obejrzenia, a częściowo są paranoją, lekturą szkolną we francuskich szkołach średnich, no to właśnie on dostawał chyba spazmów, kiedy czytał o tym, że ona pisze Wielki Król i to nie odnosiło się do niego. Ale to taka anegdota. W każdym razie retoryka jest właśnie językiem, który umożliwia kontakt z muzyką i który daje znakomity początek, dlatego że ten kontakt zostaje potem zaburzony, jak gdyby muzyka wchodzi w zupełnie inne rejony. Ale żeby to zrozumieć, dlaczego tam wchodzi i na czym polega jakość tej nowej drogi, to trzeba właśnie zacząć od początku i iść chronologicznie. Nie można inaczej i nie można też robić czegoś takiego jak prezentacja. Bo prezentacja powoduje, że zostaje nam w uszach tylko, ja wiem, pierwszy akord albo słynny czterodźwięk beethovenowski, tak? No i znam już piątą symfonię. Otóż nie znasz człowieku. Nie znasz, bo jest tam o wiele więcej ciekawych rzeczy niż czterodźwięk, który został chyba najsłynniejszym czterodźwiękiem w historii muzyki. I takie tam. Także główny nacisk położony jest na postacie najważniejsze w akademii, czyli takich właśnie Beethovenów, Mozartów, Bachów. Z jednej strony, jeżeli chodzi o muzykę, bo z drugiej strony i Leonardo da Vinci, i Rubens, i Rembrandt, to jest ze strony malarstwa, o filmie już powiedziałem trochę. Filozofia jest też przedstawiana w sposób taki szeroki, ale też akademia jest czymś, co uczula na wartości czasami nieodkryte, ewentualnie niedostrzeżone. Takie na przykład jak promowany przeze mnie Jean-Philippe Rameau, który został, jego twórczość została zatarta, kompozytorska, zatarta niemal zupełnie przez rewolucję francuską i jak gdyby powrócono do tego już w sposób taki na najwyższym poziomie dopiero w latach 70. XX wieku, także nie są to odległe czasy i do świadomości ogólnej jeszcze z Jean-Philippe nie trafia, mimo że we Francji już jest petowany jako wspaniały kompozytor operowy. Mówi się o nim jako o jednym z naprawdę najwybitniejszych kompozytorów, jacy kiedykolwiek istnieli. Czyli w świadomości tego kompozytora nie było przez około 200 lat. Ale w akademii przywracamy i o takie elementy też się staram, żeby uczulić na to, żeby człowiek przemierzając drogę zwracał uwagę na to, po czym idzie, a nie myślał tylko o celu. Bo czasami można się pogubić, bo czasami można nie zauważyć tego, co cenne.
Klasyka, wyjaśniliśmy już, że to są korzenie, to jest baza, którą musimy posiadać, żeby zrozumieć sztukę, albo chociaż próbować ją zrozumieć. Może pan się spotkać z zarzutami, że chce pan ograniczyć wolność wyobraźni, wolność percepcji człowieka.
Odwrotnie, rozszerzam ją. Bo teraz jest właśnie zawężona, dlatego że występuje tylko na powierzchni, to jest takie skrobanie powierzchni. Nikt się nie odważa wejść w głąb, a przecież to jest najistotniejsze, bo jak powiedziałem, to dopiero buduje.
Pan podkreśla również połączenie sztuki z wartościami, że nie można odrywać tych dwóch rzeczy. Bardzo podobał mi się symbol katedry, którym pan operuje.
Symbol katedry, no to jest bergmanowski symbol. On dookreślił katedrę jako coś ważnego, bo budowanego bezosobowo, bo nie myślało się wtedy o tym, żeby tą katedrę wystawiać dla siebie, lecz wystawiało się ją dla Boga. Przy tym często człowiek ponosił najwyższą cenę, to znaczy ponosił śmierć. Ale dzięki temu powstawały dzieła największe, najwspanialsze. On powiedział, że on chciałby wobec tego uczestniczyć w takim budowaniu katedry. Bergman nawet sam, będąc poszukiwaczem Boga, dlatego że on zawsze miał problemy z tym. On wątpił, ale zawsze szukał i zawsze szedł w tym kierunku. To wiedział jednak, że samo sytuowanie Boga w społeczeństwie na centralnym miejscu, nawet jeżeli się ma wątpliwości, jest bardzo ważne, bo porządkuje rzeczywistość. A dzisiaj współcześnie niestety my odrzucimy wszystko, co stałe, bo wszystko stało się relatywne. No i mamy to, co mamy.
Zamiast budować katedrę, budujemy wieżę Babel.
Budujemy wieżę Babel, która staje się pewnego rodzaju chaosem. Chaosem, czyli pitagorycy byliby wstrząśnięci, bo jest to absolutnie przeciwieństwo ich rzeczywistości, bo rzeczywistość była utożsamiana przez nich z harmonią. Akademia to sztuka i to nowe podejście do sztuki. Podobnego nie ma na całym świecie, jak się przekonałem, z powodu tego, że mam sygnały ze świata od ludzi, którzy tam się udają po Akademii. Nie ma podobnej rzeczy na świecie. Mało tego, na studiach bardzo często współstudenci pytają się, skąd ty to wiesz? No z takiego programu. No dobrze, a to gdzie on jest? Ja bym z chęcią na coś takiego chodził. No wiesz, on jest w Kaliszu.
Panie Piotrze, właśnie 2 godziny tygodniowo, 3-letni program. Czy Akademia to również budynek?
Nie, to jest wyłącznie program, dlatego że dzięki temu może to być mobilne, może to być również ulegające pewnego rodzaju metamorfozom. Bo na przykład od jakiegoś czasu prowadzę też wykłady. Wykłady publiczne w parafii Miłosierdzia Bożego. Teraz 19 będzie kolejny, o 17 godzinie będzie kolejny wykład o tytule Widmo Abstrakcji. I przypuszczam, że będę tworzył też jeszcze inne elementy pod warunkiem, że nastąpią takie możliwości, że nastąpią takie okoliczności, że to gdzieś tam będzie mogło mieć miejsce, dlatego że Akademia nie stanowi przedmiotu zainteresowania kogokolwiek z zewnątrz.
Kto może być uczestnikiem Akademii? Kto może ewentualnie zaprosić ją? Czy gdzie może ją znaleźć?
Jest strona internetowa, na której jest pełen kontakt do Akademii. To jest akademiaklasika.pl. Oczywiście wszystkie K pisane przez C, bo to inaczej nie uchodzi. Jeżeli chodzi o tego, kto może być każdy.
Nie tylko młodzież.
Nie tylko młodzież, chodzi tylko o dolną granicę, to znaczy ona przebiega gdzieś w okolicach 13 roku życia. Dlaczego ona jest tak określona? Dlatego, że w tym mniej więcej momencie zaczyna się kształtować rozumienie pojęć abstrakcyjnych. Wcześniej człowiek biologicznie jest tak skonstruowany, że operuje pojęciami konkretnymi. A tutaj, kiedy się rozważa takie kwestie jak piękno, jak prawda, jak dobro, to wiadomo, że po prostu niezbędne jest używanie pojęć abstrakcyjnych i rozumienie tych pojęć. Więc w tym momencie to się zaczyna. Jeżeli chodzi o ogólny pułap, wymyśliłem coś takiego, że to już wtedy, kiedy zaczynają się problemy z pamięcią.
Ciekawi mnie jedno, bo olbrzymia wiedza, którą pan dysponuje, którą również chce pan przekazać, którą chce pan zainspirować młodych ludzi, czy nie przeraża ich ten ocean wiedzy? Jak spojrzałem na listę bohaterów Akademii, to, drodzy Państwo, jest ponad 500 nazwisk, z których ja może połowę znam. Resztę nie. Czy młodzi ludzie, którzy spotykają się perspektywicznie z taką wiedzą, nie przeraża ich to?
Powiem tak. Jedna z moich uczennic, pytana przez właśnie taką osobę, która chciałaby do Akademii dołączyć, podpytywana jak tam jest, uzyskała odpowiedź taką. Na pierwszej lekcji dowiesz się o tym, że
nic nie wiesz,
że o sztuce do tej pory nie miałeś zielonego pojęcia. No dobrze, a potem? A potem się przyzwyczaisz. Także tak to było, ale tak naprawdę to nie stanowi. Dlatego, że pierwsze spotkanie na ogół kończy się tym, że dochodzi do pewnego rodzaju katarzis. To znaczy, że naraz kiedy ono się kończy, to jest takie zdumienie. Ile można było w ciągu 2 godzin się nauczyć i do czego to prowadziło.
filmach. Niestety czas nas ogranicza. Cieszę się, że mogłem pana gościć w naszym studiu. Przypomnę państwu, że gościł u nas pan Piotr Bereś.
I zaprasza do Akademii.
I zaprasza do Akademii Klasyki, gdzie można zdobyć olbrzymią wiedzę, albo przynajmniej zapoznać się z kierunkiem i z metodami zdobywania tej wiedzy. Można zarazić się olbrzymią pasją do sztuki, a głównym kierunkiem wyznaczającym program szkoły jest chyba, tak mogę powiedzieć, triada aksjologiczna. Dobro, piękno i prawda.
Tak, nie możemy odrywać niczego od rzeczywistości, a rzeczywistość sama nam podpowiada, jaka jest, a jest ona właśnie prawdziwa, jest dobra i jest piękna.
Wszystkich zainteresowanych jeszcze raz zapraszamy na spotkanie 19 czerwca w Kościele Bożego Miłosierdzia na ulicy Asnyka o godzinie 17 na wykład. Tam będzie można również dowiedzieć się wszystkich interesujących rzeczy na temat Akademii. Dziękuję państwu, dziękuję panie Piotrze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. No i do usłyszenia.